Przy mikrofonie ojciec Benedykt, a w studiu Artur Dmochowski, dziennikarz, publicysta, historyk i redaktor Wojciech Reszczyński. Dobrze nam i Państwu znane postaci. Rozpocznijmy od pozdrowień, co by nie zapomnieć o nich.
Jeśli można, to pozdrowiłbym przede wszystkim moją rodzinę, moją żonę, syna Piotra i mamę, która ma już 98 lat, była żołnierzem Armii Krajowej i jest wierną słuchaczką Radia Maryja od samego początku. Na pewno bardzo się cieszy, słysząc mnie na antenie. No i pozdrowiłbym też serdecznie wydawcę, który zdecydował się wydać tą książkę, czyli senatora Grzegorza Czeleja, senatora Prawa i Sprawiedliwości z Lublina.
To Artur Dmochowski, pan redaktor Reszczyński.
Wszystkich słuchających Radia Maryja o tej właśnie porze. Z tego, co wiem jako radiowiec, to są ludzie wyjątkowi, którzy poświęcają swój cenny nocny czas na szukanie prawdy. Czasami można ją odnaleźć. Tyle pozdrowień.
Tak. Największa operacja resortowych dzieci Kościół Wyborczej, Artur Dmochowski. Panowie, doskonale wiemy, że Kościół katolicki to Kościół zgromadzony pod znakiem Krzyża Świętego. Natomiast Kościół Wyborczej to Kościół zgromadzony pod znakiem Czerwonego Paska. I nie dziwi chyba nikogo, że jeżeli ktoś zakłada nowy kościół lub pretenduje do tego, by wychowywać i kształtować religijne poglądy i duchowe praktyki tych, którzy są odbiorcami jego treści, no to na początek atakuje ten prawowierny kościół, w tym momencie myślę o kościele katolickim. To mnie osobiście nie dziwi, ale chciałbym zapytać, czym charakteryzuje się ten kościół wyborczy, czyli ten kościół od czerwonego paska, czy spod czerwonego paska?
Ten kościół nazywany jest często na łamach Gazety Wyborczej kościołem otwartym, ale to jest bardzo mylące, bo to właściwie niewiele znaczy. Tak naprawdę to jest kościół, powiedziałbym, bezobjawowy. To znaczy jest to kościół, który niewiele ma wspólnego z tym prawdziwym kościołem, który znamy, z którym jesteśmy związani, ponieważ no, taka pierwsza cecha, którą przypisuje się temu kościołowi, tak jak on powinien według Gazety Wyborczej wyglądać, na czym ma polegać ta jego otwartość? Otóż ona ma polegać na zgadzaniu się i na słuchaniu innych. To jest często taka fraza, możemy taką frazę wychwycić właśnie, że Kościół powinien słuchać, wsłuchiwać się. Ale jak zastanowić się chwilę nad tym, to jest to ewidentnie sprzeczne z Ewangelią. Przecież przypomnijmy sobie, co Pan Jezus powiedział apostołom. Powiedział, idźcie i nauczajcie. Prawda? Więc z natury rzeczy Kościół jest kościołem misyjnym, ponieważ Kościół ma tą prawdę, którą jego założyciel, Chrystus, przekazał i którą chrześcijanie, każdy na swój sposób, w ramach swojego powołania, powinni przekazywać, powinni się dzielić z innymi. No i tutaj to, co proponuje Gazeta Wyborcza, czyli słuchanie, no, stoi w ewidentnej sprzeczności właśnie z misją. Także tutaj zawsze spotkamy szereg takich przymiotników, nowoczesny, właśnie otwarty, ale kiedy się temu przyjrzymy, no takie konkretne przykłady to są te kościoły zachodnie, prawda? Kościoły z takich krajów jak Holandia czy Francja, czyli z krajów de facto zlaicyzowanych, gdzie kościoły są w niedzielę puste, gdzie tak naprawdę chrześcijan zostało niewielu, więc te wzory, które nam proponuje Gazeta Wyborcza, to chyba nie są tak naprawdę wzory, które byśmy chcieli, żeby w Polsce były naśladowane, żeby kościół w Polsce wyglądał tak, jak wygląda kościół holenderski. Prawda? Tak się wydaje, że jednak u nas jeszcze tak źle, jak tam nie jest. A zatem tu znowu wracamy do tej kwestii intencji redaktorów Gazety Wyborczej. O co im chodzi? No jeżeli by im chodziło o dobro Kościoła, no to nie proponowaliby Kościołowi w Polsce drogi, która by go miała zaprowadzić w kierunku właśnie tego przysłowiowego kościoła holenderskiego. Kościoła pustych kościołów, bez powołań, kościoła takiego, który de facto w społeczeństwie nie jest widoczny. Natomiast z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że Gazeta Wyborcza jednak docenia rolę Kościoła w Polsce, choćby przez to, jak wiele uwagi mu poświęca. Bo kiedy porównamy zakres publicystyki na temat Kościoła, choćby zakres tych ataków, o których mówimy, na Kościół, z obecnością Kościoła na łamach na przykład dzienników w zachodniej Europie, no to zauważymy tutaj ogromny kontrast. Tam praktycznie o Kościele się nie pisze. Kościół jest nieobecny. Co oczywiście też nie jest dobre, no bo chcielibyśmy jako chrześcijanie, aby Kościół był w tych mediach obecny, aby o nim pisano, z tym, że aby o nim nie pisano w taki właśnie sposób, jak to robi Gazeta Wyborcza, czyli w sposób agresywny, w sposób, który przypomina, no nawet chyba lepszym słowem niż atak, jest tutaj określenie polowanie z nagonką, ponieważ to polowanie trwa już od 25 lat, więc to nie jest jednorazowy atak. Także takie się nasuwają refleksje, kiedy porówna się to, jak Gazeta Wyborcza traktuje Kościół i jak Kościół w zachodniej Europie, ten, który jest stawiany właśnie nam często na łamach gazety za wzór, jak on jest traktowany w tamtejszych mediach.
To może ja tylko krótko uzupełnię, jak ja to odbieram, ten w cudzysłowie fenomen Gazety Wyborczej ostatnich 25 lat. Najlepszy kościół według GW to kościół bez wymagań stawianych ludziom. Żadnych wymagań. Tak jest najlepiej. Pełna wolność. Wolność też od odpowiedzialności. Najlepszy kościół według Gazety Wyborczej to kościół, który zamyka się w sobie, w tej przysłowiowej kruchcie.
Który przeprasza za to, że w ogóle jeszcze istnieje, prawda?
Tak. I kościół, który zaprzestanie oceniania rzeczywistości, to politycznej, czy społecznej, czy gospodarczej, kryteriami etyczno-moralnymi. Ma to wyglądać tak, że w życiu prywatnym, według ludzi wyborczej, to ty sobie postępuj zgodnie ze swoją katolicką etyką. Natomiast w życiu publicznym, skoro jesteś obywatelem państwa, no to przede wszystkim masz przestrzegać prawa, przepisów państwa, słuchać instytucji państwa. No to najbardziej tak jaskrawo to wyszło w przypadku właśnie profesora Chazana. Prawo zostało złamane, prawo złamane. Państwo polskie jest państwem prawa. No i tutaj oczywiście mamy nikłe szanse polemizowania z tymi głównymi mediami, które jednak decydują o przekazie poprzez swoją powszechność, bo musielibyśmy od razu przypomnieć hitlerowskie Niemcy, które były klasycznym państwem prawa. Tam nawet źródłem prawa był sam Führer, kiedy już zmonopolizował całkowitą władzę. Zresztą jego partia zbrodnicza NSDAP doszła do władzy zgodnie z prawem, zgodnie z demokratycznymi wyborami trafili do Bundestagu. I podkreślenie znaczenia właśnie prawa z wyłączeniem kryteriów etyczno-moralnych, no już wśród katolików, wśród nas powoduje właśnie pewien dysonans. Dysonans poznawczy, bo my nie możemy zrezygnować z pewnych kryteriów etyczno-moralnych, które przenosimy również na życie publiczne. Właśnie niedostatek tego obserwujemy od 20 lat po tym wspaniałym zrywie w 80 roku, zrywie Solidarności, kiedy widzimy, że dzisiaj nie mamy tej solidarności międzyludzkiej. Jest właściwie egocentryzm grup, które żerują na reszcie społeczeństwa, nie chcą dopuścić reszty społeczeństwa do tego, żeby mogła się czuć w pełni uprawniona i korzystać również z przywilejów państwa wolnego i demokratycznego. No ale ten konflikt no, akurat jest znany, ma tak długą historię jak historia Kościoła, 2000 lat zmagań o to, by kryteria, które są zawarte, które stanowią fundament etyki katolickiej, były wprowadzane, wdrażane również w życie publiczne, które jest nam też potrzebne. My jesteśmy też częścią tego życia publicznego. I to jest ten, ja zarysowałem tutaj ten główny konflikt, który jest właściwie no, charakterystyczny dla takich państw, w których grupy laickie, ateistyczne, tak jak wcześniej marksistowskie, kierujące się bezbożną ideologią, narzucały swoje zasady za pomocą przepisów, ignorując podstawowe prawa wynikające z praw natury obywateli.
Krótkie przypomnienie telefonów do naszego studia. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy. 56 655 2355 Polska Północna, 56 655 2356 Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, zagranica 4856 655 2333 lub 2366, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Panowie Artur Dmuchowski, Wojciech Reszczyński, naszymi i Państwa gośćmi w studiu Radia Maryja. Panowie odpowiedzieli na to, czym charakteryzuje się Kościół spod czerwonego paska. Natomiast doskonale wiemy, że głównym zadaniem ataku Kościoła przez wrogów Kościoła to jest znajdowanie takich osobistości Kościoła katolickiego, których można wykorzystać w promowaniu, w obronie własnych idei tego Kościoła otwartego. I wiemy, że tutaj na przestrzeni tych 25 lat moglibyśmy wielu takich wskazać, odnaleźć, których Kościół wyborczy upodobał sobie w promowaniu tej otwartości. Natomiast już wiem, że o tym była mowa we wcześniejszych odsłonach, tych dwóch, o 18.15, o 21.30. Moje pytanie wiąże się bardziej z liturgią, bo wiemy, że Kościół potrzebuje liturgii i Kościół żyje konkretną liturgią. Czasy komunistyczne też, chociaż były ateistycznymi, walczącymi z religią, to jednak uprawiały swoistą liturgię wieców, liturgię marszów. Jak panowie by odpowiedzieli i w czym widzieliby panowie właśnie liturgię tego Kościoła wyborczej? Na czym polega to ten kult wyznawców Kościoła Otwartego? Gdzie oni się gromadzą? Jak świętują swoje święta, swoje uroczystości? Bo przecież potrzebują gromadzenia się, jak każda wspólnota.
Ja myślę, że jeżeli szukamy jakichś przejawów kultu Gazety Wyborczej, to znajdziemy je w tej jej takiej organizatorskiej roli. To znaczy Gazeta Wyborcza to nie jest taka zwykła gazeta, ona chce być czymś więcej, więc ona również ma propozycje różnego rodzaju wystąpień, zgromadzeń, no takich choćby jak Parada Równości, którą propaguje. Ale są również różnego typu akcje, prawda? Akcje, no choćby w sprawie in vitro, w sprawie religii w szkole czy aborcji. No, takim podręcznikowym przykładem akcji zakrojonej na dużą skalę była sprawa Agaty. Pamiętamy kilka lat temu, gdzie gazeta była taką jednostką szturmową, i prowadziła jak gdyby atak w tej sprawie, organizowała swoich zwolenników. Więc to jest taki przejaw no, swego rodzaju organizacji, która w normalnych mediach, w normalnych gazetach właściwie nie powinna występować, prawda? No bo rolą gazety nie jest taka rola jak partii politycznej czy organizacji społecznej, tylko rola czysto informacyjna. Tymczasem tutaj bywa tak, że tej roli informacyjnej czy dezinformacyjnej towarzyszą również konkretne działania, czyli takie włączanie się w nurt życia społecznego już bezpośredni.
Tak, dodam swoje trzy grosze. W czym się przejawia? Języku. Bardzo często mamy do czynienia właśnie z językiem agresywnym, zakłamanym czy przewrotnym, tak jak tu mówiliśmy, językiem faryzejskim, który się właśnie przejawia choćby w tym, że padają oskarżenia pełne nienawiści o język nienawiści. To znaczy nienawistnym językiem oskarża się drugą stronę o nienawiść. I wtedy normalną reakcją jest to, że no, przede wszystkim zastanawia się, czy to jest zgodne z prawdą, czy to jest rzeczywiście tak, czy rzeczywiście obraziłem kogoś, czy rzeczywiście zawieram w sobie ten ładunek nienawiści. Nie jest tak. Tym niemniej zostajesz oskarżony o to, że ty prezentujesz ten język nienawiści i te wszystkie próby, które są tutaj wprowadzane, by usankcjonować właśnie tego typu język, no, zmierzają do tego, żeby człowieka ubezwłasnowolnić, żeby odebrać mu wolność słowa. I drugi taki element, który jest tu w książce Artuża też dobrze pokazany, to jest swoiście pojmowana przez to środowisko europejskość. W przypadku Jana Pawła II to kiedy ważyła się sprawa wejścia Polski do Unii Europejskiej, no ze strony Gazety Wyborczej to było oczekiwanie, oczywiste oczekiwanie od Kościoła o wsparcie tej idei, prawda? No wręcz się pisało, że Jan Paweł II jest za Unią Europejską i Kościół i oczekiwało się tego po prostu wsparcia. No bo to akurat im pasowało. Natomiast wyszukiwano właśnie tych elementów europejskości, które no akurat nie miały nic wspólnego z oświadczeniami, z oczekiwaniami Jana Pawła II i biskupów, bo pamiętam doskonale zdenerwowanie Jana Pawła II, nie pamiętam tylko gdzie to było, kiedy wręcz takim no oburzonym głosem mówił, no jak to, wchodzenie do Europy, bo zirytowało Jana Pawła II słowo wchodzenie do Europy. Pamiętamy wszyscy, że to było, tak się właśnie mówiło, że Polska wchodzi do Europy. I wtedy Jan Paweł II mówił chwileczkę, jak to? Polska współtworzyła Europę. Polska była zawsze częścią Europy. Polska jest w środku Europy. A więc nie musi do niczego wchodzić. Nie wchodzimy z Azji do Europy czy z Ameryki Południowej. Jesteśmy w Europie, tworzymy tę Europę. Ale w rozumieniu Gazety Wyborczej ta europejskość to jest właśnie otwartość. Otwartość i to łącznie z tymi wszystkimi dewiacjami, które no niestety pojawiły się w Europie po tej rewolucji 68 roku, w wyniku której rewolucjoniści kontestujący współczesne społeczeństwa, zafascynowani ideologią marksistowską, wprowadzali różne nowinki obyczajowe u siebie, dziś sprawują ważne stanowiska. Zostały im pewne takie tęsknoty, ciągoty socjalistyczne, pewne mrzonki, fałszywe mniemanie na przykład o roli Rosji czy Związku Radzieckiego. Zapatrzeni byli ci intelektualiści na ten Związek Radziecki, brali udział w tych wszystkich manifestacjach protestujących przeciwko wojnie, doszukujących się w tym kraju oznak wolności i sprawiedliwości. No kompletnie wypaczony punkt widzenia na wschód od nas. A więc ta europejskość według ich mniemania. Natomiast myśmy oczekiwali, że ta europejskość, że w tej europejskości my jesteśmy w stanie dać dużo z siebie właśnie kraju, który ma tysiącletnią tradycję, historię i państwowości i kościoła.
Artur Dmuchowski, Wojciech Reszczyński. Prosimy Radio Maria, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Mietek z Bochni.
Prosimy, panie Mieczysławie.
Tak, słucham i słucham bardzo, bardzo dużo ważnych spraw. Panowie redaktorzy mówią, a i tak się nad tym wszystkim zastanawiam, że u nas potrzeba jakiegoś większego zrywu, większego po prostu większej śmiałości do przodu, bo tak, bo wszystko jest ważne, ale to myśmy powinni brać przykład z premiera Orbana na Węgrzech. I tu się boję, że kiedyś pan prezes Kaczyński zaczął ten przykład brać, będzie drugi Budapeszt, no ale wystraszył się czegoś. Wystraszył się tej takiej pójścia do przodu przed pana Orbana, a pan Kaczyński jakoś tak został w tyle w tym wszystkim. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Wiem, że to jest zły kierunek, bo ja jestem prawicowcem, jestem. Radiomaryjny jestem po prostu. Nawet w jednej, żebym podkreślił, że nie kłamie, to w jednej dużej firmie, bo jestem takim, małą firmę prowadzę budowlaną, no i jako podwykonawca pracowałem, no to nie dostałem pracy, bo jestem radiomaryjny. Tak mi powiedzieli. Znaczy nie bezpośrednio, tylko pośrednio. Ale tak na marginesie, przepraszam najmocniej. I tu się nie zgadzam z panem Kaczyńskim. Ja mówię pan Kaczyński, no bo jest szefem partii, dużej partii prawicowej. Ja jestem prawicowiec i zawsze na PiS głosowałem.
Panie Mieczysławie, tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli. Gdy stanie tutaj w studiu Radia Maryja, zasiądzie pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, to będzie dobre pytanie do niego, natomiast...
Aha, dobrze.
No właśnie.
Dobrze, to nie będę nazwiskiem wymieniał, ale kierunek. Dobrze, nie będę mówił o nazwisku. Nazwisko mówię tylko z tego względu, że jest szefem partii.
Aha.
Okej. I tu właśnie my jako prawicowcy dużo straciliśmy, prawicowe partie dużo straciły teraz na temat sporu na Ukrainie, między Rosją a Ukrainą. Ile kresowców przeklina to wszystko, tą politykę w tej chwili. Ja słyszę, z ludźmi rozmawiam. No bo tam dużo się tak mówi nieprawdy. Przekłamuje się to wszystko po prostu. Pluje się na Putina.
Panie Mieczysławie, ja będę apelować do takiego pewnego porządku, bo ja rozumiem, że pan się dodzwonił.
No właśnie, to jest...
Dzisiaj mamy temat Kościół Wyborczej i żebyśmy siebie wzajemnie nie obarczali tematami. Wszystko nagle można i wszystko będziemy pytać. No. Ja tu oddam głos redaktorom. Co oni w tej sprawie, w temacie wiedzą, jakie światło mogą rzucić na podstawie swojego doświadczenia i wiedzy.
No, pan powiedział o takiej większym zaangażowaniu bodajże, tak? Może nie to słowo było użyte. Ja rozumiem, że to była jakiś taki, no, odczuwa pan potrzebę takiego wspólnego, większego, obszerniejszego działania. No, czuć w tej pańskiej wypowiedzi, że to jest jakiś ból. No, wszyscy szukamy tych sposobów na to, żeby poprawić sytuację w Polsce. Przecież te tutaj nasze hasła w Radiu Maryja, bardzo często krytykowane, obudź się Polsko, w którym w tym haśle od razu dopatrzono się tutaj niemieckiej kopii, prawda, haseł z tamtych czasów, Deutschland erwache, no to nie miało nic wspólnego, po prostu obudź się, mamy prawo tak mówić, rzeczywiście wielu ludzi powinno się obudzić, dojrzeć, przejrzeć, no dopóki ja przynajmniej tak uważam, tylko tyle powiem, że jeżeli sytuacja jeszcze jest w miarę taka, jaka jest, no to, to trochę śpimy. No, niestety tak to w życiu bywa, że jeśli się sytuacja potrafi pogorszyć, wówczas następuje pewien zryw, pewna refleksja i chęć do szybszej zmiany. To nie znaczy oczywiście, że ja życzę nam wszystkim i sobie, żeby żeby raptem bankomaty przestały wypłacać pieniądze. Nic z tych rzeczy, ale no zobaczymy. Mamy zimę, są ludzie, którzy mówią, trzeba kupować węgiel, zaopatrywać się w drewno, bo to nigdy nie wiadomo, co może Putinowi wpaść do głowy, bo przecież dla nich gospodarka to jest instrument polityczny pewnego przymusu. Tak, no ja pewnie tutaj nic nie wymyślę, co zrobić, żebyśmy się bardziej wszyscy zmobilizowali. No, najważniejsze, że jesteśmy tutaj w rodzinie Radia Maryja, prawda, jest nas coraz więcej. Ale jak mawiał ojciec dyrektor, z którym się absolutnie zgadzam, no jeden drugiego powinien przyciągnąć, namówić sąsiada znajomego i powiedzieć, no nie słuchasz tego radia, bo ci wymówiona, ale posłuchaj, spróbuj jednak, spróbuj, może warto jednak, może się czegoś dowiesz. I tylko w ten sposób możemy tutaj zwiększyć swoją liczbę, ilość głosów.
Apel o więcej energii oczywiście jest słuszny, tylko ja bym proponował, żeby tą energię kierować nie na krytykę innych, bo to jest najprostsze, prawda? U każdego można wskazać coś, co nie jest do końca idealne. Raczej starajmy się pracować pozytywnie, to znaczy na przykład angażować się, na przykład wspierać media niezależne. Niech ten obszar wolności się poszerza, niech opozycja ma coraz więcej instrumentów, coraz więcej metod, możliwości działania. No i wtedy będzie szansa właśnie na ten Budapeszt w Warszawie, bo myślę, że spory czy krytyki wzajemne nas nie wzmocnią na pewno.
Pan redaktor Ryszczyński pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Maryja i tych, którzy nas słuchają, nie tylko rodzina Radia Maryja. Zastanawiam się, co myślą sobie, ponieważ wielu spośród czytelników Gazety Wyborczej słucha nas teraz, tych, którzy na przestrzeni ostatnich 25 lat czytali Gazetę Wyborczą i często podpisywali się pod tezami właśnie Kościoła Wyborczej. I ciekaw jestem, co właśnie państwo myślą i czekamy też na państwa telefony do naszych gości. Odbierzmy kolejny. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Maria z Warszawy. Ojciec zaapelował do czytelników. Niestety nie jestem czytelniczką. Aha, witam przede wszystkim, przepraszam, gości i ojca prowadzącego. Otóż niestety od 91 roku właśnie, dobrze, że ojciec mnie w tym momencie wpuścił na linię, bo właśnie to miałam powiedzieć między innymi, to trzy rzeczy mam powiedzieć. Postaram się szybko. Otóż w 91 roku też przeczytałam, nie wiem już kiedy i na jakim etapie to było, że coś, co kilka razy przeczytałam w tym piśmie i poczułam, że za każdym razem jestem, nie czułam się wprost zmanipulowana, ale jakaś wściekła, jakiś sprzeciw był we mnie, to było intuicyjne. Być może dlatego, że moja mama z Kresów pochodzi. To ja tak mówię trochę żartem, chociaż nie ma tu co żartować. I od tego czasu nie czytam. Natomiast ciekawa też jestem, co myślą czytelnicy, zwłaszcza, że mam wśród swoich znajomych sporo czytelników i to ludzi, którzy są wierzący. Ja to podejrzewam, bo ja tak się odłamałam od tej gazety wtedy, odrzuciło mnie, że chyba, że znajdę gdzieś tam koło, nie wiem, jakiegoś, nie wiem, śmietnika tę gazetę, to zerkam na przykład na jakiś tytuł, czy nie jest obraźliwy. Natomiast być może ludzie szukają wbrew pozorom jakiejś fachowości, na przykład w jakichś, nie wiem, artykułach dotyczących spraw, prawda, międzynarodowych. Ja nie wiem, bo to jest rzeczywiście, panowie o tym mówili, ale to jest jednak pismo, to jest jakaś straszna machina, kombajn taki. Tam, nie wiem, mają chyba dużo pieniędzy i zatrudniają fachowców, bo prawicowe pisma, ja na przykład czytuję, ale rzeczywiście prawicowych jest, no... Tam się na cztery strony, na przykład ktoś uwielbia dużo czytać, no to tam przecież ta gazeta waży z 5 kilo. Ale już na ten temat nie chcę, że tak powiem, lać wody, bo...
Z czego 4,5 kilograma to reklamy?
Jeszcze chciałam... Halo?
Z czego 4,5 kilograma to reklamy, pani Mario?
O właśnie, właśnie. No ale tu jest coś jeszcze, być może panowie to mówili, ale ja, mnie to umknęło, mianowicie, być może w części telewizyjnej, bo mnie niepokoi coś jeszcze. Panowie mówili, że ta gazeta się tak rozbudowała na wszelkie możliwe strony. Otóż ja jeszcze wspomnę, jeśli panowie tego, przepraszam z góry, jeśli się powtarzam, że bardzo niepokojącym, taką forpocztą Gazety Wyborczej jest metro. Ja z psami chodzę rano, tam mieszkam na Saskiej Kępie i tam przy trasie jest autobus i widzę ludzi, którzy pędząc do pracy zamyśleni wpadają na to metro, rozdaje się to metro i ja tak raz czy dwa wzięłam i proszę sobie wyobrazić, że zobaczyłam tytuł wtedy, który poczułam tak jak policzek. I pomyślałam, ile ludzi w autobusach, stłoczeni, mający problemy, spojrzy na taki tytuł. Mianowicie, to było w czasie, kiedy było rocznica powstania, ten mały oszust z Podwala. Dotyczyło to pan Stangret, mogę wymienić nazwisko, bo napisałam do niego w internecie, że dlaczego ośmiesza, że niby dzieci nie walczyły i nawet włączyła się jakaś w tym artykule pani z Muzeum Powstania, też się dziwię, która powiedziała, że to były zabawy tylko. No mniejsza z tym, ale taki tytuł, przepraszam, że nie dotyczy kościoła, ale o kościele jeszcze dwa słowa powiem. Taki tytuł dla mnie jako Polki jest policzkiem, co by nie było. I takie metro, które jest forpocztą, bo to jest jakby wyimek z aktualnego numeru, jest bardzo dla mnie szkodliwe, bo jeżeli nawet spada nakład, to i tak oni swoje zrobili. Już przetransponowali tych ludzi, już niestety społeczeństwo myśli tymi kategoriami, a to metro i jeszcze. A co panowie sądzą o zeszytach literackich, bo wiedzą panowie, niby oni chcą mieć rząd dusz i niby tylko są jedynie inteligencją, jakąś elitą inteligencji, tak się uważają. U nas w ogóle inteligencji prawie już w tej chwili nie ma, została zepchnięta gdzieś na margines, ale to, co panowie mówili, że to jest taka klanowość, delikatnie mówiąc, no to tam się grupuje ta inteligencja. Zeszyty literackie, które czasami mam w ręku, w bibliotece, mam blisko bibliotekę, no ja nie mówię, że to bardzo dobrze, że one wychodzą, ale dlaczego to jest monopol? Właśnie widocznie mają pieniądze w dalszym ciągu na najlepszych autorów. Ja nie wiem, coś w tym jest. Ale chciałam jeszcze coś, jeśli można. Mianowicie, jak panowie zaczęli tę audycję, to pomyślałam sobie o takim zdjęciu w 30-lecie śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Akurat jest ta prawie audycja. Otóż widzę w oczach zdjęcie, tak jak przeraził mnie ten tytuł, ten mały oszust z Podwala, tak samo pomyślałam sobie wtedy i cały czas mam w oczach to zdjęcie, pan Michnik w objęciach z księdzem Popiełuszką. I tak takie naiwne, chociaż już jestem stara, to takie naiwne myśli mi towarzyszyły. Jak to było? Jeżeli pan Michnik, który był w opozycji, za kilka lat założył Gazetę Wyborczą, czyż nie był ten... To są takie pytania rzucone w próżnię. Mam nadzieję, że nikt mnie o nic nie oskarży, ale czy ten ksiądz, który tak się poświęcił w swej prostolinijności, ponieważ miał, no wiadomo, nie będę już powtarzać się, czyż on nie był też zmanipulowany jakoś? I to ja nie mówię, że ktoś się do czegoś przyczynił, ale gdzie byli ci ludzie, którzy się z nim obejmowali, a potem, nie wiem, nie umieli, mając pewne wpływy w opozycji, obronić tego człowieka. To znaczy, to są pytania bardzo naiwne. I bardzo przepraszam. I to już kończę. Tylko myślę sobie o jednych, o ludziach, którzy jeszcze, na przykład pani Dominika Wielowiejska, wymienię ją. No, w radio też ma bardzo ważną audycję. Jednocześnie ma, bardzo jest pewna siebie i ma jednocześnie, prawda, tam pisze.
Pani Mario, to, żebyśmy do tego kosza jednej wypowiedzi nie wrzucili.
Tak, dobrze. W takim razie jeszcze raz dziękuję za wszystko. Jestem pełna emocji, dlatego tak mówię. Życzę wszystkiego dobrego i czekam na czytelników Gazety Wyborczej, którzy się też wypowiedzą. Wszystkiego dobrego.
I ode mnie taka sugestia, żebyśmy w naiwności naszych spostrzeżeń i pytań nie traktowali tych, którzy na ziemi, odczytując swoje powołanie, realizując to powołanie, w asystencję Ducha Świętego, żebyśmy ich nie traktowali jako Ducha Świętego, który wszystko wie na temat każdej osoby, a mimo to szanuje wolność. Tutaj mam na myśli to zdjęcie księdza Jerzego, że nikt z nas nie posiada pełnej wiedzy na temat drugiego człowieka i to o niczym nie świadczy. Artur Dmuchowski.
W tym, co pani mówiła, uderzyło mnie bardzo słuszne spostrzeżenie. Wróciliśmy do tej sprawy dofinansowywania mediów prorządowych. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że te 7 milionów złotych rocznie, które otrzymuje Gazeta Wyborcza, otrzymałyby takie gazety jak Nasz Dziennik, czy jak Gazeta Polska, czy media, mówiąc krótko, niezależne, nie właśnie prorządowe. No, wtedy również mogłyby rozwinąć różne działy, mogłyby ważyć te 5 kilo, o których pani mówiła. No, byłyby po prostu zupełnie inne. Wiadomo, że sytuacja finansowa mediów niezależnych jest bardzo trudna i w konsekwencji ich zawartość, ich treść również no, trudno porównywać z tym, co może zrobić Gazeta Wyborcza. No, tutaj już mówiliśmy kilkakrotnie dzisiaj o tej sytuacji, która ewidentnie, no po prostu, którą trzeba będzie zmienić. Natomiast wspomniała pani też o tym tytule, który tak się rzucił w oczy, w którym jest z numerów Metra. No, Metro czy zeszyty literackie to są tylko jedne tytuły, które można cały szereg takich tytułów wymienić. Jak już dzisiaj wspominałem, Gazeta Wyborcza stoi na czele jak gdyby frontu medialnego. Znaczy ona nadaje ton całemu szeregowi innych mediów, to znaczy powtarzają za nią różnego rodzaju tezy i rozumują podobnie jak ona inne redakcje również. I na tym polega jej rola. Taka właściwie była jej rola od 25 lat. Ona nadawała ton, więc to są tylko przykłady. No Metro tutaj jest jak gdyby rzeczywiście przykładem już takim bardzo bliskim, ponieważ jest to po prostu taki bezpłatny wyimek kilku artykułów z danego dnia rozdawany na przystankach. I dzięki temu docierają również te treści zresztą do kolejnych ludzi. Natomiast a propos jeszcze tego tytułu, o którym pani mówiła. No w ogóle to, jak Gazeta Wyborcza manipuluje tytułami, to jest osobne zagadnienie. To jest niezwykle skuteczna metoda manipulacji. No, cytowaliśmy dzisiaj już kilka razy takie tytuły. Ja jeszcze tutaj mam wynotowane kilka takich szczególnie może uderzających tytułów związanych z Kościołem, na przykład ksiądz pragnie żony, kobiety wychodzą z kościoła, modły oszustów w sutannach, manipulowanie ludźmi, fałszywe objawienia. No, w każdym z tych tytułów znajdziemy jakieś negatywne emocje, znajdziemy pewien ładunek, który ma czytelnika odpowiednio ukierunkować, ma tym czytelnikiem manipulować, co jest oczywiście nieuczciwe. No i co łączy się z tym, o czym mówiłeś, Wojtku, czyli z tym językiem nienawiści, prawda? Z tą mową nienawiści, o którą Gazeta Wyborcza lubi oskarżać innych, natomiast sama się nią posługuje na co dzień bardzo sprawnie i często. I zresztą no, zwróćmy uwagę na to, że gazeta ma ambicje, ma pretensje do tego, aby być uznawana za dziennik elit, prawda? Tych słynnych młodych wykształconych. Tymczasem jak pogodzić tą właśnie pretensję z językiem, którego używa, który jest no, językiem przypominającym, powiedzmy, poziom urbanowego tygodnika Nie, prawda? Tu zresztą warto zauważyć, że nastąpiła w gazecie spora taka degeneracja języka w ciągu tych 25 lat, bo jednak wcześniej, w latach 90. ona używała języka trochę innego. Była antykościelna, atakowała, ale robiła to trochę bardziej w rękawiczkach. Ja bym powiedział, że robiła to w takim stylu właśnie Tygodnika Powszechnego, Unii Wolności wtedy, jeśli mówimy o polityce. Natomiast teraz nastąpiła zmiana i dziś jej retoryka bardziej przypomina właśnie Fakty i Mity czy Tygodnik Nie. Nastąpiła taka degeneracja tego języka. No, przykłady z ostatnich choćby lat, które sobie wynotowałem. Księdza Dariusza Oko określa gazeta słowami, pierwszy gejożerca Kościoła katolickiego. No czy to jest, no, jaki to jest język?
Prymitywny.
Opowiada o swoich homofobiach. Artykułowi o pierwszej komunii świętej daje się nagłówek targowisko próżności. Prawda? Demonstracje w obronie Kościoła kwitowane są tytułem pogarda i agresja. No przecież jest to typowy język nienawiści, prawda?
Tak, tak. Proszę ojca, jak nie ma telefonu, to mogę taką informacyjną trochę może wypowiedź tutaj przedstawić.
Jak najbardziej.
Tak, bo właśnie chciałbym tutaj powiedzieć o książkach Michnikowszczyzna Rafała Ziemkiewicza, no, bo jest ich tak mało, w sumie cztery książki, no, o wielkim koncernie medialnym, działającym 25 lat, mający tak wielki wpływ na życie tutaj polityczne, społeczne. Cztery zaledwie książki. Ostatnia Artura Dmuchowskiego, który się koncentruje na tej walce z Kościołem, prawda? No, dla nas, dla mnie to jest walka z polskością, co zresztą zaznaczyłem na czwartej stronie jednym zdaniem. Następna to walka z Kościołem w mediach Jerzego Roberta Nowaka. Ciężko zdobyć tę książkę, ale tam też jest dużo przykładów pokazujących, jak Wyborcza walczy z Kościołem. Malutka książka, ale też niezwykle ważna, Leszka Żebrowskiego, Paszkwil wyborczej. Warto zanotować. To jest ta polemika z tym ich dziennikarzem Michałem Cichym, który oskarżył akowców, powstańców warszawskich o wymordowanie Żydów w Gęsiówce. No i pierwsza książka, którą trzymam w ręku, Stanisława Remuszko, Gazeta Wyborcza, Początki i Okolice. No, tak się składa, że byłem na promocji tej książki i proszę Państwa, autor zaprosił na promocję tej pierwszej książki poświęconej Gazecie Wyborczej wszystkie media polskie. Wysłał zaproszenia, faksy, teleksy i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że zapowiedziało swoją obecność tylko 7 redakcji, a były tylko 3 z moją redakcją. Dlaczego o tym mówię? To nie jest tylko bojkot tych wielkich mediów, no bo cóż ten autor mógł napisać? No na pewno nic dobrego. Ale to jest, proszę Państwa, strach tych dziennikarzy z tych mediów, którzy woleli o tym nie wiedzieć, bo gdyby poszli, to może musieliby coś napisać, a wtedy mieliby ten wielki problem. Co napisać, prawda? Jak napisać? Czy się narazić, czy się nie narazić? I nadal tkwimy w takiej presji tego środowiska, które jest bardzo wpływowe, silne, takim się wydaje, ale coraz mniejsze, coraz mniej wpływowe, na inne środowiska dziennikarskie. I z tej właśnie książki Stanisława Remuszko, tutaj jeszcze, Arturze, jest taki jeden fragment wywiadu prezes pani Wandy Rapaczyńskiej, Rapaczyńska, bo ona tutaj to też nazwisko się w jej przypadku się nie odmienia, prawda? Nie wiem, czy spotkałeś się z fragmentem tego wywiadu, a jest tutaj ustaszka. Pytanie jest jej zadane. Czy gazeta mogłaby osiągnąć sukces, gdyby nie ruszyła w 89 roku w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu? Pani Wanda Rapaczyńska odpowiada: to, że byliśmy we właściwym miejscu i we właściwym czasie, to jest dar od Pana Boga. A autor książki, człowiek niezwykle też dowcipny, tak to komentuje. Nareszcie wiemy, jaki kolor ma Pan Bóg. Pan Bóg jest czerwony.
Tak, pozdrowienia dla pana Remuszki. Ale ja wracam jeszcze do wypowiedzi pani Marii, ponieważ oprócz tego wątku kościelnego, religijnego, pani Maria wyrażała się o tych wymiarach Gazety Wyborczej, gdzie wypowiadają się specjaliści, eksperci, rzekomo wiarygodni. I moje pytanie brzmi, czy jeżeli w kwestiach Kościoła Gazeta Wyborcza wypowiada się niewiarygodnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że żyjemy w takiej mafijnej triadzie układu biznesowo-polityczno-medialnego, czy ci eksperci, którzy wypowiadają się w zakresie gospodarki, ekonomii, polityki, mediów i Kościoła, czy ich można nazwać w ogóle wiarygodnymi. Przykład, pamiętam, Nord Stream. Wszystko było dobrze, milczenie Gazety Wyborczej. Dwa dni po podpisaniu, że ten rurociąg przejdzie pod dnie Bałtyku, zagrażając rozwojowi naszych stoczni, ukazał się artykuł, no właśnie, ekspertów Gazety Wyborczej mówiący o tym, że no to jest porażka, to jest spowolnienie rozwoju naszej gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym właśnie o to panów zapytać, nie tylko o ten wymiar Kościoła Wyborczy, ale również o to, czy tam rzeczywiście w sposób wolny i też taki niezależny możemy przeczytać informacje, komentarze z zakresu ekonomii, gospodarki, polityki, rynku medialnego.
Czyli trochę odchodzimy od dzisiejszego tematu Kościół Wyborczy, bo koncentrowaliśmy się na sprawach stosunku tej gazety do Kościoła, do naszej religii, tradycji, do chrześcijaństwa. Ocenialiśmy ich zachowanie pod względem stosunku do naszej cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. No to Arturze, też siedzisz w tych tematach.
Tak, no czytając Wyborczą, myślę, możemy spostrzec pewną prawidłowość. To znaczy, jeżeli wychodzimy od tego, jak Gazeta Wyborcza traktuje Kościół i zauważymy, że tutaj dokonuje manipulacji, że wprowadza czytelników w błąd, no to to podważa jej wiarygodność, prawda? Pytanie, w jaki sposób, do jakiego stopnia przenosi się to na inne tematy. Tutaj wydaje mi się, że jest generalnie tak, że działają mechanizmy, no wracamy dzisiaj kolejny raz, ale nie da się tego uniknąć, czyli ten temat finansowania gazety. Skoro jest finansowana przez rząd de facto, bezpośrednio, nawet przez ministerstwa, przez urząd premiera, no to siłą rzeczy to również podważa jej wiarygodność, bo trudno sobie wyobrazić, że taka gazeta byłaby w stanie w sposób niezależny, w sposób obiektywny recenzować działania tego rządu, prawda? No i chyba każdy z nas ma takie wrażenia, kiedy czytamy, czy to wiadomości, czy publicystykę ekonomiczną, czy choćby zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób Gazeta Wyborcza traktuje opozycję, Prawo i Sprawiedliwość. No to przecież jest ewidentne dla każdego, prawda, że trudno tutaj mówić o obiektywizmie, trudno tutaj mówić o rzetelnym dziennikarstwie. Więc to nie tylko ten zakres tematów wiążących się z wiarą i Kościołem, ale również dużo szerszy problem tej redakcji. No i to zresztą myślę, to widzą czytelnicy. No to ten gwałtowny spadek liczby czytelników, gwałtowny spadek sprzedaży to udowadnia. Gazeta Wyborcza traci po prostu rok w rok dziesiątki tysięcy czytelników. Więc jak gdyby głosują nogami, jak to się mówi.
Tak, no pytanie, które tutaj ojciec postawił, jest bardzo istotne. Jest to kwestia wiarygodności. Mówimy o zachowaniach, o tekstach, o słowach, o akcjach wymyślonych przez to środowisko. No, możemy mieć poważne wątpliwości co do wiarygodności odnośnie tematów obejmujących gospodarkę, nasze bezpieczeństwo. No, znany był stosunek do lustracji, też przewrotny i wybrane, a więc jeżeli, prawda, no, lustrowani są nasi, no to jest lustracja jest niedobra. Jeżeli naszych wrogów, no to bardzo jesteśmy ciekawi, czy uda się ich zlustrować, to też było bardzo destrukcyjne myślenie o tym ważnym problemie w państwie.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Panie Jezus, nie wiesz, czy z Koli, Maria Zawsze Dziewica.
Z kim mamy przyjemność?
Szczęść Boże Ojcze, Benedykcie, kłania się Jacek z Chicago.
Prosimy, Panie Jacku.
Pozdrawiam wspaniałych dziennikarzy. No, co chciałem powiedzieć, no ja to się dziwię nieraz, naród katolicki i tak się dają omamiać tymi mediami, Polsatem, TVN-em, czy gazetą wyborcom. I potem się nie dziwi, że idą do wyboru, no i potem narzekają, co się dzieje w Polsce. No, także się nie dziwmy. A pan, chciałem powiedzieć, pan Michnik, czy Niesiołowski, no, wiem jaki mam język, no to jest biedny człowiek. A to, co pan Dworak robi z Radio Maria, to jest fam, no to jest zabójstwo w biały dzień. To woła o pomstę do nieba. Także tak, ojciec dyrektor nieraz mówi, patrzmy na ręce, po owocach się poznaje. I także się idą do kościoła, w pierwszych ławkach, rączki składają, ciche baranki. Także, no dziwię się Polakom, że takie gazety kupują, nasłuchają się i potem narzekam, co się dzieje w Polsce. No.
Dziękujemy, Panie Jacku, dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
No, dobra wiadomość jest taka, że coraz mniej jednak kupują, że coraz więcej czytają tej prasy niezależnej, oglądają i słuchają stacji niezależnych, więc no, są optymistyczne sygnały. Więc nie popadajmy tak do końca w pesymizm. A to, o czym panie Jacku wspominał, że dają się omamić, no to jest dobre określenie, bo to jest właśnie to, że ludzie często nie mają, no nie wszyscy są wykwalifikowanymi dziennikarzami, nie wszyscy świetnie się orientują, nie wiem, w polityce czy w ekonomii. I tutaj jak gdyby te media, które dokonują tych manipulacji, mają przewagę. Mają przewagę po prostu nad takim przeciętnym odbiorcą. No ja właśnie w tej książce pokazuję te różne sposoby manipulowania czytelnikiem. Bo to nie jest, to jest cała wręcz, no, cała rozbudowana gałąź wiedzy. To zresztą nazywa się czasem PR-em, czy dawniej się to nazywało propagandą. No to są często takie skomplikowane zabiegi z pogranicza psychologii, z pogranicza wiedzy o mediach. One są sprawdzane najpierw na pewnych wybranych grupach, a potem wprowadzane w życie. Okazują się często skuteczne. Trudno się dziwić, że ludzie, którzy nie są jak gdyby profesjonalistami, którzy nie znają kulisów pracy redakcyjnej, czasem, często niestety, pozwalają sobą manipulować. No, nie wymagajmy zbyt wiele. Dobrze oczywiście, że są tacy ludzie i jest ich coraz więcej, którzy rozpoznają te manipulacje i właśnie oni sięgają coraz częściej po te gazety, czy znajdują jakieś inne źródła informacji, właśnie takie niezależne. Ale ja często, jak właśnie spotykam tego typu głosy, takiego oburzenia jak gdyby na tych, którzy jednak dali się zmanipulować, no to apeluję o coś w rodzaju miłosierdzia. To znaczy zrozummy tych ludzi, to często są ofiary po prostu. Ofiary profesjonalnych operacji psychologicznych, tak jak, no dlatego dałem tej książce pod tytuł Największa operacja resortowych dzieci. Ponieważ ta operacja trwa już od 25 lat, jest prowadzona bardzo konsekwentnie, bardzo skutecznie i to, że niektórzy czytelnicy dają się, jak pan to nazwał, omamić, no to nie winiłbym ich za to. Nie winiłbym ich za to. Nie wszyscy mają wystarczającą wiedzę, wystarczająco potrafią się rozeznać w tych różnych mechanizmach. Tu raczej odpowiedzialność jest po stronie mediów i po stronie tych, którymi dysponują. To na nich spoczywa taki moralny obowiązek bycia uczciwymi. A to, że oni często ten obowiązek zdradzają, że dziennikarze często sprzeniewierzają się swojemu powołaniu do przekazywania prawdy, czy do dochodzenia do prawdy i przekazywania jej czytelnikom, no to jest nie w porządku. Więc tutaj oburzajmy się i wskazujmy winnych tam, gdzie oni są rzeczywiście. Nie odbiorcy, nie czytelnicy i nie widzowie są winni. Oni są raczej ofiarami tych manipulacji.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, tutaj Leszek z Wrocławia. Pozdrawiam serdecznie ojca Benedykta, szanownych gości oraz słuchaczy.
Prosimy.
Ojciec wspomniał na samym początku dzisiejszego dnia, że dziś mamy, obchodzimy wspomnienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a ja jeszcze chcę przypomnieć jego słowa słynne. Zachować godność to znaczy być wolnym, bo wolność jest w nas. Myślę, że warto o tym zawsze pamiętać i zastanowić się, czy ja jestem człowiekiem wolnym. Co ja robię? Jeśli ja czytam gazetę, która świadomie i w sposób cyniczny walczy z wolnością słowa, a wolność słowa to przecież jest podstawa niezależności naszego państwa i niezależności i wolności. Więc czy to samo zresztą dotyczy tych stacji telewizyjnych, których nas nie trzeba wymieniać, no bo każdy je właściwie zna. Więc zastanówmy się, co ja robię. I warto też pamiętać, że w języku polskim mamy takie bardzo trafne określenia, dwa, na taką gazetę. Podejrzewam, że one już dawno powstały, chyba jeszcze w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy wydawali dla Polaków takie obrzydliwe gazety. I te słowa określające taką właśnie gazetę to jest gadzinówka albo szmatławiec. Więc niech każdy, kto bierze albo ma ochotę wziąć do ręki taką gazetę, która jest gadzinówką albo szmatławcem, to niech pomyśli, to kim ja jestem w takim razie, tak? Bo przecież już ojcowie Kościoła dawno powiedzieli, że czym się karmisz, tym jesteś. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. No więc zresztą to widzimy ja akurat właśnie przestałem oglądać telewizję. Takich gazet tego typu w ogóle do ręki nie biorę, bo uważałbym, że to zbrukałbym tą swoją rękę, biorąc coś takiego w ogóle, dotykając. No więc, ale widzimy to przecież po ludziach, którzy są wokół nas, a przecież podejrzewam, że przynajmniej połowa społeczeństwa niestety jest pod wpływem tego typu mediów, więc widzimy, jak tacy ludzie myślą. To rzeczywiście to powiedzenie się sprawdza. Co czytasz, to masz w głowie. No. I więc, a i na koniec jeszcze tylko przypomnę prezydenta, profesora Kaczyńskiego, fragment taki z jego przemówienia. On powiedział taką bardzo ciekawą rzecz, że będę czynił wszystko, żeby w Polsce zwyciężała zawsze uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Myślę, że każdy z nas powinien, ponieważ jego już zabrakło, ale myśmy pozostali i na nas spoczywa ten obowiązek, żeby dla Polski zrobić to, co każdy potrafi i co jest w jego możliwości. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję, panie Leszku.
Tak. Proszę ojca, odeszliśmy od głównego tematu, tak? Troszeczkę Kościół Wyborczej, ale nasz słuchacz tu wspomniał o Lechu Kaczyńskim. Może ja bym zaproponował parę takich cytatów z książki Sławomira Kmiecika, Przemysł Pogardy, które świetnie ilustrują to, czym niedobre mogą być media, bo media mogą być po prostu toksyczne. To może przechodzić po prostu na człowieka tak jak infekcja. Media mogą zainfekować. I w tej książce właśnie Przemysł Pogardy, tutaj też jest wymieniona Gazeta Wyborcza w kontekście opinii, cytatów na temat Lecha Kaczyńskiego. Bo skąd się wzięła ta opinia, ta zła opinia? No ktoś o Lechu Kaczyńskim, ktoś tę opinię urabiał. Gazeta Wyborcza zrobiła tutaj bardzo wiele złego, by przedstawić w sposób niekorzystny tego jednego z najwybitniejszych polskich polityków. Na przykład dziennikarz Jacek Żakowski z Gazety Wyborczej. Prezydent ma problemy psychiczne, nie panuje nad sobą, nie panuje nad tym, co mówi. No, dziennikarz stwierdza, kto ma problemy psychiczne, kto nie ma. Dobrze wiemy, że to jest bardzo niesprawiedliwa, krzywdząca opinia. Ten dodatek wyborczy, duży format. Tytuł artykułu: Kaczka, niech nam naczka. No i tutaj jest naśmiewanie się, ale lepszy cytat będzie tutaj. Gazeta Wyborcza. Kto nie z Jarkiem, tego garnkiem. To jest lipiec 2006. Gazeta namawia czytelników, aby wysyłali do programu telewizyjnego Szkło Kontaktowe wiadomości kpiące z polityków. Zachęta brzmiała bardzo konkretnie. Uwaga, i ty możesz naurągać politykom. Obśmiać ich albo pochwalić. Ale ta propozycja oczywiście obśmiewania nie dotyczyła wszystkich polityków, bo gazeta, podając jako przykład, podała garstkę SMS-ów przesłanych do szkła w ostatnich dniach, no i skoncentrowała się tutaj na bracia Kaczyńskich, prezydencie i premierze. I oto wybrane właśnie takie teksty. Mówi prezydent do premiera: jesteś podobny do ideału. Po czym odróżnić Jarosława od Lecha? Po obrączce. No więc to jest ten styl piarski, wyszydzający, toksyczny, jeżeli będziemy go czytać, jeżeli będziemy brali w tym udział. Inny przykład. Gazeta Wyborcza, 8 luty 2007. Poczet prezydentów III RP. Publicystka Aleksandra Pawlicka dowodziła, że Lech Kaczyński jest znacznie gorszym przywódcą państwa od swoich poprzedników. Lecha Wałęsę nazwała prezydentem za, a nawet przeciw. Tutaj jest takie jej zdanie. Pierwsze miesiące urzędowania prezydenta to pasmo niepowodzeń. Pierwsze miesiące. No jak wiemy, dla gazety to cały okres urzędowania był pasmem niepowodzeń. Albo jeszcze tutaj. Piotr Pacewicz. O Lechu Kaczyńskim. W Europie dał się poznać jako polityk dziwadło, trudny do oswojenia i jako brat swojego brata. Może następny i zaraz zamilknę, żeby nie ulegać tej toksyczności. 7 maja 2008. Paweł Wroński. Takiego prezydenta, jakim był do tej pory Lech Kaczyńcy, Polacy nie chcą. Ale dziennikarz stwierdza, znasz te cytaty, Arturze.
Tak, no to jest podobny poziom manipulacji, podobne metody, jak te stosowane wobec Kościoła. No mamy tutaj granie na emocjach, mamy tutaj manipulowanie tytułami, bo to jest bardzo istotne, bo to jakby tytuł często wytycza kierunek myślenia, czy nadaje ton całemu tekstowi. I jeszcze jedna ważna sprawa, o której wspomniałeś, warto to podkreślić, to jest często wyszydzanie. To nie jest właśnie racjonalna dyskusja, to nie jest absolutnie mówienie o przeciwniku nawet z szacunkiem. Nie, to jest po prostu wyszydzanie, poniżanie, naigrywanie się. To są te metody, które są, jak użyłeś dobrego słowa, które są toksyczne po prostu, ponieważ one nie tylko nie pozwalają na debatę, one tworzą głębokie podziały w społeczeństwie. One sprawiają, że jesteśmy skłóceni jako społeczeństwo. Jest to po prostu czysto instrumentalne używanie tych właśnie metod. No i jest to ta czysta mowa nienawiści.
Tak, właśnie. Ten redaktor, Paweł Wroński, też 2008 rok, pisze tak. Badania telemetryczne jednej ze stacji informacyjnych świadczą o tym, że oglądalność gwałtownie spada, gdy tylko na wizji ukazuje się prezydent Kaczyński. A więc i zafałszowanie tu jest ujęte, i ta ironia, i ten sarkazm, i kpina. No i ostatni, już naprawdę przyrzekam, że nie będę więcej, pani Ewa Milewicz. No niby dystyngowana kobieta, która już niejedno w życiu przeżyła, wydawało się, że będzie zachowa jakiś dystans do świata, do pisania, do ludzi. Pisze tak, prezydent nasz mówi zwodniczo, dygresjami, okrążając temat główny. Często używa frazy, żeby było jasne, która zwykle zwiastuje zaciemnienie tematu. No, ja bardzo przepraszam, ale Prawda jest taka, że świętej pamięci Lech Kaczyński był wybitnym politykiem. Najlepszym chyba z polityków znających historię, w odróżnieniu od tych wszystkich innych polityków studiujących historię, którzy się już wykazali kompletnym brakiem wiedzy, podstawowej wiedzy. To Lech Kaczyński błyszczał wiedzą historyczną, doskonale opanowaną, warsztat pamięć rewelacyjną. A więc
porównajmy go z wystąpieniami prezydenta Komorowskiego, roli bigosu,
tak,
w historii Polski.
Który tłumaczył Polskę szlachecką na zasadzie bigosu, prawda, i bigosowania. Czy chociażby kompletnie, poniżające, powiedziałbym, marszałka Senatu Borysewicza, też absolwent historii, który o powstaniach takie bzdury opowiada. No, historyk premier były Donald Tusk, prawda? To nie są dobre przykłady. Akurat tu mieliśmy świetnego prezydenta, który doskonale znał historię. A jeśli chodzi o te wszystkie właśnie te kpiny, te zagrywki, te chamskie, powiedzmy sobie, użyjmy tego słowa wprost, chwyty w stosunku do Lecha Kaczyńskiego, to ci, którym się to podobało, niech się teraz zastanowią i we własnym sumieniu niech odpowiedzą, a co by się działo, gdyby Lech Kaczyński tak się zachowywał na tym czerwonym dywanie przed Bundeswehrą, jak zachowywała się ostatnio premier Ewa Kopacz. To ja nie wiem, chyba by te media rozsadziły wewnątrz.
Tygodniami trwałaby kampania, powtarzano by to wielokrotnie w różnych telewizjach, opowiadano by, satyrycy urządzaliby programy na ten... byłoby właśnie tak, byłaby cała kampania. Tymczasem teraz wiadomo. Zostało to niemalże przemilczane.
Tak.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
mówi
zawsze.
Maria z Winnipegu w Kanadzie.
Prosimy.
Przysłuchuję się audycji i witam księdza prowadzącego i panów. I dochodzę do wniosku, że ponieważ panowie promujecie tę książkę Kościół Gazety Wyborczej, ale ja tak sobie myślę, że tutaj nie chodzi tylko o Kościół. Owszem, o Kościół, ale nasza ojczyzna jest zbudowana na skalę religii katolickiej, chrześcijaństwa. I tutaj chodzi poprzez pomniejszanie czy niwelowanie wartości Kościoła, chodzi także o unicestwienie Polski, o unicestwienie wartości, którą przez tyle wieków pielęgnowaliśmy, które były dla nas wartością nie do odrzucenia. Nawet jeżeli porównamy to, co się dzieje w innych krajach, nawet chociażby tutaj w Polsce jest Gazeta Wyborcza. Tutaj niby też są jakieś gazety, ale w zasadzie te gazety mówią tym samym głosem. Często niejednokrotnie jest ten sam właściciel. I to dziwne. Wydaje mi się, że być może chodzi o to, aby w Polsce było to samo. Nie powiedziałabym, że w Kanadzie kościoły są puste, tak jak w innych krajach zachodniej Europy. Tutaj w dalszym ciągu jednak w niedzielę ludzie chodzą do kościoła, w tygodniu to nie za bardzo, ale w niedzielę chodzą do kościoła katolickiego, przynajmniej w tym moim rejonie. Ale tutaj chodzi o zniszczenie wartości polskich. To tyle. To proszę się ustosunkować. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.
Tak, nim Artur, autor książki, odpowie, to ja tylko przeczytam to zdanie, które autor zamieścił na czwartej stronie. To jest taka, jak to się nazywa fachowo, Arturze, to jest taka nota zaprzyjaźniony.
Recenzja, opinia.
Recenzja. Ja napisałem tak. Ludzie Szczerskiej nadal mentalnie tkwią w PRL-u, a ich trwający wiele lat atak na polski kościół jest jednocześnie atakiem na fundamenty państwa. Tak odbieram główne przesłanie odważnej, cennej książki Artura Dmuchowskiego.
Tak, to oczywiście pani opinia i pani wrażenia są jak najbardziej słuszne. No, kościół jest tak ważnym elementem naszej tradycji, jest wręcz fundamentem państwa i naszej kultury. Jest oczywiste, że atak na Kościół jest atakiem właśnie na naszą tradycję, na samą istotę polskości. Więc to jest jedno z drugim nierozłączne. Co prawda, Gazeta Wyborcza i jej redaktorzy starają się właśnie to rozłączyć. Mamy przecież, niedawno, choćby kilka dni temu, mieliśmy artykuł, który krytykował lekturę Henryka Sienkiewicza, prawda? Tak, było tam szereg zarzutów właśnie pod adresem polskości, tak jak ją opisuje Sienkiewicz. Autor twierdził, że jest to coś absolutnie niewłaściwego, że Sienkiewicza wręcz nie powinno się czytać, prawda? Także to powiązanie wiary z naszą tradycją narodową, rola Kościoła w naszej historii, to jest jednoznaczne i właściwie trudno wskazać inny kraj, inny naród, który miałby właśnie tak mocne powiązanie tych elementów w swojej historii. No i stąd również ten atak, bo jeżeli chce się przeorać mentalność, jeżeli chce się zmienić społeczeństwo, jeżeli chce się je wykorzenić, no to właśnie atakuje się Kościół, który jest przeszkodą na tej drodze.
No można by jeszcze tutaj dodać przykłady, pokazać, jaki jest stosunek tej gazety właśnie chociażby do żołnierzy wyklętych, jaka tutaj jest z ich strony obawa i lęk o to, by te niezłomne osoby, które stały na gruncie II Rzeczpospolitej i wierności przysiędze, którą składali w 1939 roku, żeby nie stały się bohaterami przyszłego państwa polskiego, żeby młodzież nie znalazła u tych ludzi wzorców odpowiednich do postępowania. Ale można też, skoro wspomniałeś tu o Henryku Sienkiewiczu, który jest oczywiście wyśmiewany, prawda, bo nie jest uważany za utalentowanego pisarza, a poza tym opisywał te nasze, upadki i wyżyny dokonań, ale też Bolesław Prus, prawda, bo Wyborcza w poszukiwaniu antysemityzmu to się potrafi tak zapędzić, że nie można wyjść ze zdumienia. Bolesław Prus, prawda, też i lalka Bolesława Prusa, są tam pewne wątki dotyczące właśnie stosunku Polaków do Żydów, głównie takie ekonomiczne, prawda, to zostało też zinterpretowane jako przejaw tradycyjnego polskiego antysemityzmu, ale zapędzili się nawet tak daleko, że ktoś tam z tych redaktorów zaczął analizować, oceniać, liczyć stopień antysemityzmu u Stefana Wiecheckiego w jego felietonach, w których opisywał Warszawę, w której funkcjonowali warszawscy Żydzi i dopatrzył się, że tam większość dowcipów to są dowcipy z Żydów, a więc zinterpretował to już jako przejaw antysemityzmu, nie rozumiejąc, czym były szmoncesy, jak śmieli się z tych dowcipów sami Żydzi, więc gonią po prostu ci towarzysze z Czerskiej, bo tak ich nazywamy, czasami kompletną piętkę, jak to się mówi, dostają już jakiegoś amoku, jakiejś takiej aberracji. No, najgorsze to jest to, że nie można im do nich jakoś dotrzeć, prawda? No bo chyba, że słuchają Radia Maryja.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Jeszcze ojciec Tadeusz Ręczyk. Audycja bardzo, bardzo interesująca i myślę, że dająca dużo do myślenia. Oby owoce były wielkie właśnie myślenia, takiego pragnienia myślenia, szukania prawdy. Różne mam skojarzenia też. Wiele myśli tak chodzi po głowie. Jeden z panów poprzednich mówił, prawda, tak, i uważam, że dużo jest też takich, nie tylko ten pan, ale może takie tylko, że widzimy mówimy o sytuacji, mówimy o czymś, ale co robić, jeżeli nie zgadzamy się na taką sytuację? Co robić? Co robić, jeżeli zgadzamy się, że sytuacja jest dobra? Jak pomnażać dobro? I właśnie to, żeby nie popełnić grzechu zaniedbania i jeszcze więcej, żeby chcieć tworzyć dobro, bo to więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Szczęście dawać to jest szczęście, prawda? Być kimś, być dla drugiego, to jest szczęście. I tu właśnie też tak samo, co robić, jeżeli jest taka sytuacja, mówimy dzisiaj o jednej z gazet, ale to jest cała orkiestra. Ta gazeta jedna to jest jeden instrument, a to jest jedna wielka orkiestra rozpisana na różne instrumenty, ta melodia, którą grają, na różne instrumenty, ale oni wszyscy to samo grają. Ten sam utwór. Tym utworem to jest niszczenie. To jest niszczenie, to jest destrukcja. Destrukcja ducha, destrukcja człowieka od wewnątrz. I oczywiście później są owoce na zewnątrz, prawda? Widzimy, jakie są owoce tej destrukcji w Polsce. Co robić? Co robić? Pierwsze, spodobał mi się nam ten pan, który powiedział, bardzo mi się spodobał, praktyczny bardzo. Na samochodzie ma napisane, nie czytam, nie oglądam. Bardzo, bardzo dobrze. Co bym dodał jeszcze? Wychowywać innych do mediów. Do tworzenia mediów dobrych i do odbioru mediów, żeby nie dać się wymanipulować, zepsuć. Tak. I może jeszcze jedno. To tak może w świat polityki. Może ktoś będzie zaszokowany tym trochę, co powiem. Ale pamiętam, jak rządził PiS. Z całym szacunkiem proszę mnie nie odebrać, czy jestem przeciwko komuś. Ale mam pytania. Pamiętam, jak Warszawą rządził prezydent Lech Kaczyński. I mówili mi, świętej pamięci zresztą, i to bardzo dobry prezydent, prezydent i Warszawy, i stolicy, i Polski. Ale wtedy właśnie też Gazeta Wyborcza otrzymywała bardzo duże pieniądze na reklamy. To było w milionach. I to utrzymuje takie media. To utrzymuje takie media. Tak samo jak utrzymujemy media, gazety, na przykład kupując je. Kupując te szkodliwe. My popełniamy grzech, powiedziałbym, może być grzech cudzy również. Bo popieramy zło, które rozprzestrzenia się na innych. Kupując to. Także to jest, ale właśnie to mnie interesowało. W czasach rządu PiS-u ja pamiętam, jak nasz dziennik, chodziło o reklamy, bo reklamy są bardzo ważne dla PiS. Kochani, ten nasz dziennik może dostał jakieś ogłoszenie z jednego ministerstwa czy drugiego i wiem, że bardzo niewiele, ale dostał chyba z Ministerstwa Transportu. Nie było dla naszego dziennika reklam. Nie było. Owszem, wprowadzili nasz dziennik na samoloty. Oczywiście bardzo niewiele tych egzemplarzy, niewielką ilość, ale już było. To pamiętam, to było. Nie wiem, czy na polskie loty, ale na zagraniczne były. Był nasz dziennik. Ja nie jestem, proszę mnie zrozumieć, nie jestem przeciw, żeby być przeciwko na przykład PiS-owi teraz, bo nie ma wyboru innego i trzeba, każdy rozumny, komu zależy na Polsce, będzie wspierał właśnie to ugrupowanie i modlił się, żeby tam byli najlepsi i wybierał najlepszych do tego ugrupowania, bo to dla Polski w tej chwili jest chyba jedyne. Oczywiście myślę tu i Solidarna Polska naturalnie. Tam są też wartościowi ludzie. czy to w każdym razie to porozumienie tam. I iż oby to wydało owoce teraz przy wyborach samorządowych też. Trzeba wybierać lepszych od gorszych. Ale to mnie interesowało, dlaczego tak? Prawda? Dlaczego tak? Przecież oni sobie kpili z tego PiS-u. Redaktor naczelny, a jednak, czy to są jakieś zarządzenia, czy jakieś umowy, czy sam nie wiem, a czy to nie jakieś, powiedziałbym, takie, no, na przykład, no, tak jak człowiek widzi rzeczy, widzi, video meliora, probo kwedetoriora sekwor. Widzę rzeczy lepsze, a próbuję, ale idę za gorszymi. Czy to nie ta skłonność do tego tkwienia w tym starym i złym? Nie wiem, co to było. Wiemy, że na pewno potrzeba nam wszystkim takiej zdrowej ambicji. W Polsce było zawołanie Bóg, honor i ojczyzna. Niejednokrotnie tego Pana Boga wyrzucili, ale i honor też. Po prostu człowiek musi mieć taką ambicję. Coś takiego jest wewnętrznego, że po prostu nie babram się w brudzie. Nie wchodzę w towarzystwo, które jest destruktywne. Po prostu normalny człowiek kocha piękno, dobro, prawdę. Nie wchodzę w to, co nie jest piękne, co jest brzydkie, o tak bym powiedział. Na przykład jestem zaskoczony. Nawet tak, w takim środowisku kiedyś, jak byłem dzieckiem, to nam to była taka ambicja. Lekarz to jest ktoś. Prawda? Że to jest kultura. To jest to, co obowiązuje. Tak nas wychowywali. Oczywiście nie zawsze tak było. Myśmy idealizowali nas. Ale tak chyba powinno być. Inteligencja to jest ktoś. Inteligere, rozumiem. Jest mądrość jakaś, duchowa też i tak dalej. To jest ktoś. To ma być arystokrata ducha. I chyba tego nam trzeba, to w nas trzeba wyrabiać. To mieli Polacy. To mieli wojskowi, to mieli to miała inteligencja. Proszę, jak się zachowywali, na przykład taki wojskowy, on, gdyby ktoś ubliżył kobiecie, to potrafił na pojedynek wezwać. Gdyby ktoś jakieś niewłaściwe słowo przy kobiecie powiedział, nawet nie wiadomo jaki tam żołnierz, to byłoby coś absolutnie nie do przyjęcia. A teraz jakoś pozwoliliśmy sobie i chyba myślę, że musimy to też sobie taki robić rachunek sumienia, żeby to wyrwać z siebie, żeby nie było tego właśnie, tego schamienia wewnętrznego, żeby wrócił honor, arystokracja ducha i kogo ja wybieram, również w mediach. Do kogo idę do mediów? Prawda? Niektórzy to mają taką chęć bycia w tych telewizorniach, że to nieraz to jest niepodobne do niczego. To jest absolutnie niedopuszczalne, żeby do takiego domu się nie wchodziło i nie wchodzi. No. A ci idą wszędzie. Jak zobaczy mikrofon, to już biegnie, jakby go dostaje takiej siły, że no nie wiem, tylko żeby być przy mikrofonie i żeby być tylko gdzieś tam na ekranie i tak dalej. Myślę, że tego nam potrzeba. I tej właśnie prawej stronie Polski, prawa, nazywają się prawica, ale to znaczy prawość, prawda. Tak, to jest piękne i to właśnie tak się zastanawiam, dlaczego tak było wtedy, gdy rządził PiS. Z całym szacunkiem. Pozdrawiam pana prezesa Kaczyńskiego i podziwiam i życzę mu siły, żeby wytrzymał te wszystkie ataki, te podłości, jakie są w stosunku do niego i do brata świętej pamięci. To jest nieludzkie. To jest szkoda nawet mówić. Jak patrzę, co oni robią i ci idą do kościoła, katolicy, gdzie przy księży biskupie by był. Podłe to jest, kłamie, absolutnie. Przeciwko Ewangelii występuje, przeciwko życiu, przeciwko, on chociażby teraz sprawa profesora Chazana, prawda? To jest coś niewyobrażalne, że można tak potraktować tak wybitnego człowieka, taką człowieka walczącego o życie. No, no, i to podobno katolicy to robią. Podobno katolicy. No. Właśnie gdzieś tu nam brakuje in vitro, związki partnerskie homoseksualne, kłamią jakieś tam teraz te prawa niby w obronie przeciwko przemocy w rodzinie, a kłamią nie o przemoc, chodzi tylko o gender, prawda? Prowadzają do ministerstwa człowieka, który o kazirodztwie mówi. Boże, gdzie my jesteśmy? Jakie to jest chamstwo duchowe. To jest coś, to jest taka bolszewia, to jest, jak czytam Czerwonego Kata, czy inne te książki o rewolucji, to widzę, mówię, Boże, przecież to jest to samo. To jest to samo. To jest w dziedzinie ducha, to jest to samo. Prawda? I dlatego myślę, trzeba przywrócić ten honor. Ten honor. Ten honor wewnętrzny. To pragnienie arystokracji ducha i tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. I zła się nie popiera. Zła się nie popiera. I po owocach ich poznacie. Patrzmy dalej. Też jak będziemy wybierać, trzeba później wymagać od tych ludzi. Boże. Przepraszam, ale to tak a propos. Ja bym wychowywał do mediów, mówił, co jest dobre, co złe, ludzi do tworzenia mediów, do odbioru mediów i do tego, żeby też robić sobie rachunek sumienia, co bierzesz do ręki. I nie miejmy pretensji, bo cóż, popatrzmy, ile, na przykład nasza Polska, takie pismo, ile ma nakładu? A ilu nas jest katolików? Prawda? A kto kupuje te wszystkie tę szmirę i te śmieci, ten brud? Większość to takie jest, antykościelna, antypatriotyczna, antyludzka. Chociażby pisma dla dziewcząt, dla kobiet. Niektóre pisma są takie destrukcyjne, z zachodu przychodzą, one są tylko sztanca przetłumaczone na polski. Nie będę nazw mówił. Niszczące, po prostu niszczące nas wewnętrznie. Czy my mamy na tyle honoru, tego ducha, żeby w ogóle nie brać do ręki, nawet się nie patrzy na ten brud. Brudu się unika, prawda? No. I brudu się nie wspiera. Nie wspiera również politycy. Myślę, to ciekawe. Nie robię to jako zarzut, ale mnie to zawsze interesowało, dlaczego. Czy jakiś przymus jest? Może skądś? Ta suwerenność, no nie mamy suwerenności. Różnych racji można dyskutować. Nie wiem. Dziękuję serdecznie. Ja życzę tego po prostu pójścia w stronę takiego wychowania samego siebie i innych, żeby być arystokratą ducha. I nawet ręki nie podawało się i nie podaje jakiemuś zdrajcy. Komuś, kto... No tak. Z takim destruktorem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę ojca, mam dobrą wiadomość dla ojca dyrektora. Mówił o arystokracji ducha. Spotykam się ze studentami. To jest trzeci rok dziennikarstwa studia stacjonarne. Mam w programie swojego, w swoim programie nauczania, moim indywidualnym programie nauczania, mam również kodeks honorowy Władysława Boziewicza, malutka książeczka wydana przed wojną. Bardzo ciekawa, powiedziałbym nowatorska w naszych czasach, bo możemy się dowiedzieć, kto dzisiaj ma zdolność honorową, kto nie ma, kiedy się ją traci. Na przykład mężczyzna, którym wypowiada się źle, wulgarnie o kobiecie, nie ma zdolności honorowej. Na przykład Wcale nie trzeba tak jak Korwin-Mikke policzkować. Kogo on to spoliczkował?
Nieważne.
Wystarczy powiedzieć temu drugiemu, że niech się pan czuje jak osoba spoliczkowana. To ma tę samą wartość, jeśli chodzi o sprawę honoru. To wcale nie trzeba nawet mi, jak to się mówi, z liścia uderzać kogoś. A więc studenci odnajdują tam zupełnie nowe podejścia, nowe określenia. Ten kodeks jest prawdziwym kodeksem, tam są paragrafy, tam są rozwinięcia. No, miejmy nadzieję, że to wróci. Może to będzie tak jak kiedyś. Może mężczyźni się będą pojedynkować na przykład za pomocą szpady. O, tak to kiedyś wyglądało.
Ja na jeden wątek jeszcze chciałbym zwrócić uwagę z tych spraw, o których mówił ojciec dyrektor, mianowicie sprawa wychowania, edukacji medialnej. To jest niesłychanie ważne. To jest jeden z wniosków, do których ja doszedłem, pisząc tą książkę, kiedy zobaczyłem zakres tych manipulacji, jakich dokonuje się na czytelnikach. Rzeczywiście, no, przeciętny odbiorca mediów obecnie nie jest w stanie się obronić przed tymi manipulacjami. Nie ma wiedzy takiej, no, fachowej, która by pomogła mu odczytać, jakie są rzeczywiste intencje tego przekazu, który otrzymuje. W jaki sposób jest manipulowany, on nie jest w stanie tego rozpoznać. To tylko profesjonaliści de facto, dziennikarze, ludzie po studiach dziennikarskich mogą wychwycić i to też często niełatwo, bo są to sprawy ukryte, skomplikowane, rozgrywające się właśnie na wielu poziomach, choćby emocji, treści, tytułów, selekcji tematów. No, jest tego multum, no właśnie dlatego uznałem, że warto tym napisać książkę. Więc sprawa edukacji medialnej jest niesłychanie ważna i moim zdaniem, kiedy opozycja odzyska władzę, kiedy będzie miała możliwość dokonania reform, to powinna być jedna z istotniejszych reform w edukacji. Wprowadzenie do szkół przedmiotu edukacja medialna, który by pomógł no, uczniom, przyszłym dorosłym obywatelom w odbiorze mediów, to znaczy w zrozumieniu i również w obronie przed manipulacjami medialnymi.
Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałem jedną rzecz taką dopowiedzieć i to jest chyba do wszystkich dziennikarzy, mianowicie, ale i nie tylko, tak naprawdę i nauczycieli, Staszek z Warszawy. Mianowicie, my, kiedyś była bardzo taka dobra rzecz, no już mam 60 lat, więc pamiętam trochę wcześniejsze czasy i wtedy była zasada taka, że człowiek, który oszukał mnie raz czy drugi, to owszem, ja mu wybaczałem, ale ten człowiek był przekreślony. W sensie tym, że już się temu człowiekowi się nie wierzyło. Natomiast dzisiaj wmówiono naszemu społeczeństwu taką smutną rzecz, że człowiek ma wybaczyć i zapomnieć. I wpadliśmy w taki ładny zakręt. Mianowicie wszyscy wybaczają, zapominają i to dotyczy również mediów. W momencie nikt nie wierzył, większość ludzi nie wierzyła trybunie. Czytało się między wierszami. A co jest obecnie? Wyborczą czytają w ciemno. Naprawdę wierzą wszystko, co tylko się da. Dlatego, że nie mówimy o tym, że człowiek ma, owszem, wybaczyć, ale nie musi zapominać. Musi pamiętać, że musi się umieć bronić. A może się umieć bronić tylko wtedy, kiedy pamięta. A druga sprawa, która toczy się, mianowicie akcyjność. Polska nauczona została akcyjności. W momencie, kiedy ruszałem wybory, wszyscy ruszają do telewizorów. Ja akurat skasowałem telewizor i bardzo jestem z tego szczęśliwy. I po prostu zaczynają gwałtownie szukać i gwałtownie łykają tą informację. A wtedy się najłatwiej człowiekiem manipuluje. Nie mówimy o tym, że to trzeba głosić wszystkim, że musisz wcześniej się przygotować, to znaczy w sensie zapoznać się, a w momencie, kiedy już nabrałeś swojego przekonania, broń Boże, nie zmieniaj go, bo ci powiedział ktoś powiedział ci coś, to jest niekoniecznie prawdę, bo już ten człowiek ileś razy cię przecież okłamał. Dziękuję zawsze za uwagę. Bóg zapłać.
Tak. Manipulacja, okłamywanie do pewnego czasu. No oczywiście, że tak, tak powinniśmy postępować. Ale jeszcze tutaj chciałbym, zauważyłem, ojciec dyrektor użył określenia orkiestra, bo ja wiem dlaczego, bo tu na uczelni w Toruniu jest wykładana książka Władimira Wołkowa Dezinformacja, oręż wojny, tak się nazywa, właśnie o manipulacji i dezinformacji. Władimir Wołkow mieszkał w Paryżu, pracował we francuskim wywiadzie, rodzice pochodzili oczywiście z Rosji, uciekli przed czy po rewolucji, dokładnie nie wiem. No bardzo ciekawa postać, podobno wnuk kompozytora Piotra Czajkowskiego nawet, Władimir Wołkow. I ten człowiek właśnie wymyślił to określenie orkiestra, ale też wymyślił określenie pudła rezonansowe, czyli to jest tak, orkiestra to jest ten przez agenturę, na czyjeś zlecenie uruchomiona, to znaczy tu media działają, tu jakiś artysta coś pisze, tu jakiś muzyk coś tam komponuje, inny coś wystawia, orkiestra gra w jednym kierunku, żeby jak najbardziej szeroko zmanipulować, zdezinformować opinię publiczną. A pudła rezonansowe, no to są ci, którzy to powtarzają, którzy no nie rozumieją tego mechanizmu, uważają, że mają do czynienia z prawdą, jak te pudła rezonansowe, te główne tony nadawane przez orkiestrę multiplikują. I to jest właśnie ten mechanizm manipulacji, o którym pisze Władimir Wołkow tutaj. Wykładany jest na tej uczelni, zresztą nie tylko na tej uczelni, bo na rosyjskich i amerykańskich uczelniach również. W każdym razie on pierwszy zwrócił uwagę na te kwestie.
Tak, no dzisiaj wspominaliśmy kilkakrotnie o tym właśnie, że rola Gazety Wyborczej to jest rola swego rodzaju dyrygenta w tej orkiestrze.
Właśnie.
Ona właśnie nadaje ton, ona wybija rytm, ona jak gdyby pokazuje utwory, które należy grać. To te kampanie, które Gazeta Wyborcza od czasu do czasu inicjuje, a to in vitro, a to nie wiem, walka z katechezą w szkole, czy na przykład uznanie tak zwanych małżeństw jednopłciowych, no to są właśnie tematy, które często gazeta wrzuca, a potem tą orkiestrą dyryguje, prawda, prowadząc, często te kampanie trwają miesiącami, niektóre latami, więc tutaj no, uznanie dla konsekwencji, dla wytrwałości i energii, którą poświęca. No jednak właśnie ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak te media są często sterowane, no i rada, bo nie poprzestawajmy na samej krytyce. No mamy w tej chwili wybór. Każdy może wyszukać inne media, może słuchać Radia Maryja, czytać niezależne tygodniki i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy zmuszeni do czytania właśnie Gazety Wyborczej czy oglądania TVN-u, prawda?
Prawda. Pan redaktor Ryszczyński pewno zwróci mi uwagę, że znowu gdzieś od tematu jesteśmy.
Nie, ale Kościół Wyborczy, ojciec zmienił nieco tutaj, ale
znaczy, Artur... głosy słuchaczy też, prawda?
Tak. Artur Dmochowski kierunku. Cały czas naprowadza na temat swojej książki, ale przy okazji no, jakaś taka się pojawia inspiracja, bo ja też od razu sięgam po inną książkę, chociaż jestem na bakier tutaj z Rafałem Ziemkiewiczem z różnych powodów, tym niemniej no jednak napisał książkę Michnikowszczyzna, trzeba to docenić. I może krótki fragment, jak podsumowuje właśnie Michnika Ziemkiewicz z ekonomicznego punktu widzenia. I pisze tak, bez wątpienia, bo to jest ten główny dyrygent, prawda? Mówiliśmy przed chwilą o orkiestrze. Ktoś musi narzucać tej orkiestrze jakieś tony, nuty, a ten główny dyrygent to jest właśnie Adam Michnik. I tak pisze Ziemkiewicz. Bez wątpienia miał on ogromny kapitał. Kapitał swojej popularności, zaufania, kapitał zasług dla Polski, kapitał podziwu, jaki budził. Wielki kapitał, porównywalny może jedynie z Wałęsą i Kuroniem. Kapitał się inwestuje, dobrze ulokowany przyrasta, przysparza zysków, źle ulokowany, marnuje się i przepada. Adam Michnik swój kapitał zainwestował w rehabilitowanie komunizmu, w Jaruzelskiego, Kiszczaka, Kwaśniewskiego, Cimoszewicza, w zakłamywanie pojęć, w nazywanie draństwa odpowiedzialnością, a podłości szlachetnym kompromisem. Jeśli ktoś lokuje swój kapitał tak źle, to go po prostu traci i bankrutuje. Adam Michnik przez kilkanaście lat uparcie inwestował w złe przedsięwzięcia i w końcu wszystko przeputał, stracił zaufanie, zasługi, dobre imię i na końcu twarz. Zbankrutował po prostu. No, piękne bankructwo, można by tak powiedzieć. Książka dawno napisana, a główny dyrygent cały czas ma się bardzo dobrze.
No jeszcze czekamy na bankructwo ekonomiczne. Na razie można powiedzieć, że jest to bankructwo moralne. Bo rzeczywiście ten kapitał, który 25 lat temu miała Gazeta Wyborcza, o której sądziliśmy, czyli, że będzie reprezentować Solidarność, będzie reprezentować niezależne społeczeństwo, no został, jak to napisał Rafał Ziemkiewicz, przeputany.
Ja wrócę do pewnego wątku odejścia od tematu Kościół Wyborczej. Nie będę tu uzasadniał, bo myślę, że północ ma swoje prawa i rozmowy po północy też. Natomiast jak pan Stanisław mówił o tym, że wyłączył telewizor, to tak znacząco uśmiechnęliśmy się tutaj w naszym studiu. I tak mówimy o Gazecie Wyborczej, mówimy ogólnie o mediach. Ja mam taką kwestię do poruszenia, mianowicie kolejny nośnik kształtowania postaw, jakim jest kino i teatr. Tu pan redaktor Reszczyński wspominał nam powstanie i rolę powstańców. Też pan Artur Dmochowski mówił o swoich korzeniach, takich bardzo patriotycznych, akowskich. Jak panowie patrzą na tę kulturę, która jest promowana w kinie i w teatrze, a z drugiej strony wiemy, że gazeta tutaj Wyborcza, o której mówimy, no, ma swoich recenzentów, którzy to, co wpisuje się w ich nurt, gloryfikuje, to, co nie, to wyrzuca. Dla Christiady nie, dla Maryland nie, a z drugiej strony dla pokłosia wielkie tak i teraz to, co mnie gdzieś osobiście interesuje i wielu radiosłuchaczy po wizycie w kinie na Miasto 44, jakie odczucia?
Przyznam się, że ja jeszcze nie byłem. Szukam w kalendarzu dnia, żeby pójść. Natomiast dużo się naczytałem na ten temat. Nawet rozmawiałem na ten temat z profesorem Witoldem Kierzunem, o którym ostatnio jest tak głośno z różnych powodów. A zadzwoniłem do niego, ponieważ ktoś mi powiedział, że w tym filmie nie ma nawet jednej sekundy planu, na którym byłby ksiądz. Aż mi się nie chciało wierzyć, a wiem, że profesor był, potwierdził. A więc jesteśmy w temacie, Arturze, prawda? Bo w tym filmie nie ma kościoła, nie ma kapłanów.
I jest, teraz, panie redaktorze, co? jest taki moment, ale jest to takie szybkie błogosławieństwo związku małżeńskiego.
Prawda? A, bo było tych małżeństw 150. Tak. Ale no, szybkie. No więc no, profesor tego nie zauważył. Natomiast pogrzeby. Teraz ja ojca pytam. Jest pokazany ksiądz w czasie pogrzeby?
No nie
ma. No właśnie. A teraz modlitwa. Dobrze wiemy, czym była modlitwa dla powstańców warszawskich. Co robili wieczorem. Tego wątku nie ma. Byli wierni nie tylko ojczyźnie, byli wierni Bogu. A kapłani byli wierni powstańcom i byli cały czas z nimi na pierwszej linii frontu. Jeżeli tego nie umieszczą, autorzy tego filmu nie umieścili w swoim filmie, to to już jest zafałszowany obraz powstania warszawskiego. Ja się oczywiście wybiorę, ja jeszcze sprawdzę, ale no, z tego co wiem, to niestety tak jest.
Ja bym tu zwrócił uwagę na szersze zjawisko, bo to jest tylko jeden film, a tak naprawdę, kiedy mówimy o polskim kinie obecnie, o produkcji filmowej, a jak mawiano, to królowa sztuk, najważniejsza ze sztuk, to zwróćmy uwagę, co się produkuje, czego się nie produkuje i dlaczego. Jaki na przykład ogromny problem mają w tej chwili producenci filmu o katastrofie smoleńskiej, prawda? Brak środków. A z drugiej strony, jakie dofinansowanie idące w miliony złotych uzyskują filmy takie na przykład jak niesławne Pokłosie, prawda? Skąd idzie to dofinansowanie? No również z naszych podatków. To są również pieniądze rozdawane przez rząd, konkretnie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. I no, wracamy tutaj do tematu, który już dzisiaj kilkakrotnie mieliśmy. To znaczy, jak media są finansowane? No w tym wypadku nie media, tylko producenci filmowi. Jeżeli chcemy mieć dobre filmy, polskie filmy, no to również tutaj ta sprawa musi zostać kiedyś uporządkowana i po prostu trzeba będzie się postarać. No do tego jest niezbędna zmiana polityczna oczywiście, zmiana rządu, ale mam nadzieję, że wkrótce jej doczekamy i że PiS w Instytut Sztuki Filmowej będzie dofinansowywał wartościowe produkcje, wartościowe scenariusze i powstaną dzięki temu wartościowe filmy. Takie choćby jak, Wojtku, zaczęliśmy swego czasu tworzyć w TVP Historię.
O, właśnie. I bardzo dobrze, bo ja chciałem też przypomnieć tutaj twojego znajomego, kolegę z Krakowa, Artura Janickiego. On stworzył, nakręcił film o ekshumacji w Jedwabnem. On tam był z kamerą, kiedy odkopywano te szczątki pozostałe po ofiarach spalonych w tej stodole. Odkopano tam również, i to film pokazuje, szereg różnych elementów ze złota. Dolarówki amerykańskie, pierścionki, wisiorki z tych dołów. To jeszcze jeden dowód na to, że to nie była morderstwo Polaków na Żydach w celach rabunkowych. To jest na to dowód. I co? Nie ma tego filmu. Ten film do tej pory leży w archiwach i nie jest emitowany.
Tak, natomiast szereg innych tak zwanych pułkowników, czyli filmów, które gdzieś tam może kiedyś pokazano o drugiej czy o trzeciej nad ranem, natomiast szeroka publiczność nie mogła się z nimi zapoznać.
Człowiek jest w centrum nauczania Kościoła, w centrum posługi Kościoła katolickiego i Kościół czyni wszystko, aby człowiek odkrył prawdę o samym sobie, o swojej relacji do siebie, do Boga, do świata, do drugiego człowieka, i ta relacja była zgodna z jego naturą i powołaniem. Gdy dziś rozmawiamy o Kościele Wyborczej, to na koniec musimy postawić sobie pytanie, czy to jest odkrywanie prawdy o człowieku, czy to jest tworzenie nowego człowieka.
No ja bym tutaj ostatnie słowa, wsłuchał się w ostatnie słowa Artura Dmochowskiego, natomiast no, od siebie bym tylko rzucił jedno słowo, które może zachęci słuchaczy, by w internecie przeszukać dokładne znaczenie tego słowa i połączyć to po prostu z tym, co już mieliśmy w naszej historii, z tym zalewem barbarzyńskiego bolszewizmu. To słowo brzmi nihilizm.
Skoro już wspomniałeś internet, Wojtku, to jeśli mogę, to jedno zdanie, bo skojarzyło mi się z wieloma słuchaczami, którzy dzwonią ze Stanów czy z Kanady. Tam domyślam się, że może być problem z przeczytaniem tej książki, więc radziłbym wszystkim również w Polsce, bo tutaj są też problemy z dystrybucją, aby wejść na stronę internetową wydawnictwa Słowa i Myśli. To łatwo wygooglować, słowaimyśli.pl, i w ten sposób można po prostu sobie tą książkę zamówić. Natomiast to pytanie o tworzenie nowego człowieka, no to jest właśnie, wracamy tutaj do tej kwestii roli, jaką dla siebie wyznacza redakcja Gazety Wyborczej, czyli roli inżynierów dusz. To jest rzeczywiście to, do czego oni dążą. Chcieliby po prostu, no, swój plan zmiany zmiany mentalności, przemiany Polaków, przemiany społeczeństwa zgodnie z tym planem, który mają. Chcieliby tego dokonać i to jest widoczne. Właśnie szczególnie to jest widoczne w tym, w jaki sposób traktują Kościół. Ponieważ wiadomo, że ta więź z Kościołem jest czymś szczególnym w Polsce, w naszej historii, w naszej tradycji. No i jeżeli chce się tą Polskę zmienić, jeżeli chce się z Polaków zrobić no, zupełnie inne społeczeństwo, to trzeba rolę Kościoła osłabić. Trzeba ten Kościół de facto wyrugować, taki jaki znamy, jaki on jest w tej chwili. Trzeba tą więź, tą specyficzną więź, którą każdy z nas indywidualnie odczuwa z Kościołem, to spotkanie, którym jest dla nas Kościół, prawda? Bo to nie jest przecież budynek, to nie są mury, tylko to jest miejsce, w którym spotykamy osobę. I tutaj idzie właśnie ten atak, który widzimy na łamach Gazety Wyborczej.
Bardzo gorąco dziękuję panu za pozostanie do godziny drugiej na naszej antenie. Przepraszam tych telefonujących radiosłuchaczy, że nie zdążyliśmy odebrać państwa telefonów. Są to rozmowy niedokończone. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie uda się państwu skontaktować z autorem książki Arturem Domochowskim, czy też z redaktorem Wojciechem Reszczyńskim. No, być może też na antenie Radia Maryja. Ostatnie słowa pozdrowienia już były, a zatem może jakieś wiwaty.
Wiwaty. Tak analizuję to wszystko, co tutaj powiedzieliśmy. Wystrzegam się takiego krytykanstwa, takiego jakiegoś tonu, który by... osłabienia, no już widać zmęczenie też u mnie. Proszę Państwa, Czas honoru na przykład bardzo pozytywnie ten film ocenia. Pojawiają się rzeczy, które no budzą nasze zaufanie i pewną ufność.
Fakt, że brakło pieniędzy na odcinki o powstaniu warszawskim, no to hańba.
No hańba, tak. No jest Andrzeja Zalewskiego o Historia Roya, prawda, ten film, który nakręcił o żołnierzach wyklętych. Jest wspaniały ruch tych wszystkich rekonstruktorów. No, sam też w mojej okolicy poznałem młodych ludzi, którzy odnowili powstańczą mogiłę z 1863 roku. Nikt ich do tego nie zmuszało. Więc potrzebujemy jeszcze trochę czasu, autentycznej wolności, swobody, żebyśmy mogli tę Polskę, naszą ojczyznę zagospodarowywać tak, by nasi przodkowie mogli być dumni z nas.
No i jeżeli o tych osobach mówimy, to pozdrowienia dla Wiktora Węgrzyna i Rajdu Katyńskiego i wszystkich patriotycznych kibiców.
Tak jest.
Pozdrawiamy, którzy...
I jeszcze, żeby zakończyć optymistycznie, to dodam na koniec, że ta książka Kościół Wyborczej ma wydźwięk właśnie optymistyczny, bo ona pokazuje upadek tego kiedyś najważniejszego medium. Dla pokolenia wcześniejszego, w latach 90. po prostu była to potęga medialna, która decydowała o wszystkim, co się w Polsce wydarzało. Teraz jest to zbankrutowana, kończąca się gazeta, która utrzymuje się tylko i wyłącznie dzięki tej kroplówce z budżetu państwa, o której mówiliśmy.
Tak. To niestety,
więc
ale ci ludzie...
Tak.
I oni, ci najmłodsi twórcy, prawda, no... Szczerze mówiąc, tam są... Większość to są kobiety właśnie, co mnie najbardziej boli, prawda? Ale no, oni muszą sobie zdać sprawę, że są żałośni. No tak to wygląda.
Dziękuję. Artur Domochowski, dziennikarz, publicysta, historyk, redaktor Wojciech Reszczyński. Pan Artur Domochowski, autor książki Kościół Wyborczej. Tytuł tej książki stał się też tematem naszych rozmów niedokończonych. Dziękuję panom, dziękuję państwu.
Szczęść Boże. Dziękujemy, szczęść Boże.
Bóg zapłaci.